Wydawnictwo naukowe PWN przedstawia. Grażyna Bastek, Rozmowy obrazów, tom drugi. Czyta Grażyna Bastek. Produkcja audioteka.pl. Wstęp. Dopóki malarze będą malować obrazy farbami, dopóty nie zmienią się zasadniczo podejmowane przez nich artystyczne wyzwania. Dotyczą one zastosowania koloru, światła, malarskiej głębi i przestrzeni, faktury i sposobu rozprowadzania farby. A w przypadku malarstwa przedstawiającego i figuratywnego, również iluzji, odwzorowania trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarowym podłożu. Jeśli patrzy się na obrazy jak na płaską powierzchnię pokrytą farbami w określonym porządku, to fragment modernistycznej definicji obrazu Maurice'a Denisa, to nie ma znaczenia, czy powstał on w XV, XVI, czy też XX lub XXI wieku. Marka Rothke i Tyziana, Jacksona Pollocka i Jacopa Tintoretta łączy bardzo wiele. Dla pierwszych ważna była wibrująca plama barwna i przenikające się kolory, a dla drugich wyrazisty malarski gest. Gdy porównuje się ze sobą obrazy pod kątem zastosowanych środków artystycznych, nie jest istotne, czy są one przedstawiające, czy abstrakcyjne. Kto wie, może Tycjan i Tintoretto malowaliby abstrakcyjnie, gdyby taka konwencja była w ich czasie możliwa. To jednak ryzykowne stwierdzenie, bo w żaden sposób nie można go zweryfikować. W dziełach obu weneckich mistrzów Cinquecenta wiele jest malarskiej dezynwoltury. Są obszary całkowicie swobodnego operowania plamą barwną, fakturą i gestem. Po wykadrowaniu można by je traktować jako samodzielne, nieprzedstawiające etiudy malarskie. W obrazach Marka Rothke kolory przenikają się i żarzą, jak w dziele Tyziana przedstawiającym historię Apolla obdzierającego Marsjasza ze skóry. Co więcej, współczesny malarz stworzył dramatyczny, poruszający wyraz jedynie za pomocą kolorów, nie sięgając po temat krwawych, mitologicznych egzekucji. W drugim tomie Rozmów obrazów dzieła malarstwa europejskiego łączą się ze sobą za sprawą artystycznych wyzwań, których podejmowali się ich autorzy. Były to nie tylko kwestie koloru, światła i faktury, lecz także triki optyczne i iluzjonistyczne. Zabawy polegające na oszukaniu widza tak, aby nie wiedział, gdzie kończy się świat realny, a gdzie zaczyna ten namalowany. Przedstawione są popisy artystycznej wirtuozerii, wykonane za pomocą perspektywy i anamorfozy, a także próby namalowania niemożliwego, jak o odwzorowywaniu zjawisk atmosferycznych napisał Pliniusz Starszy. Ukazanie burzy, mgły i wody absorbowało artystów od czasów Leonarda da Vinci aż po Williama Turnera i Claude'a Moneta. Tom ten kończą eseje o fałszerstwach sztuki, jak też trudne do wytłumaczenia mechanizmy powodujące, że obraz namalowany farbami na płótnie może być droższy od luksusowej rezydencji położonej w eleganckiej dzielnicy jednego z najdroższych miast świata. Dotyczą zatem kwestii autentyczności i wartości dzieł sztuki. Nie są to już zagadnienia z czystego świata estetyki i malarskiej gramatyki. Wkraczają bowiem w rzeczywistość rynku sztuki i jej mechanizmów. Kluczem doboru obrazów w pierwszym tomie Rozmów obrazów stały się tematy, motywy i ich reinterpretacje. A w drugim natomiast głównie środki malarskie, za pomocą których artyści realizują zadane im przez zleceniodawców bądź wybrane przez siebie tematy. To jednak tylko arbitralny klucz, sposób na połączenie ze sobą dzieł powstałych w różnych ośrodkach lub w odległych od siebie epokach. W istocie bowiem temat i sposób jego wykonania w wytrawnym dziele malarskim są nie do rozdzielenia. Splatają się w nierozerwalny węzeł, a emocje widza są budowane zarówno za pomocą tego, co jest przedstawione, jak i tego, jak to jest zrobione. Zebrane w obu tomach eseje są zaproszeniem do samodzielnego patrzenia i gry skojarzeń. W historii sztuki nie ma jednej właściwej interpretacji poszczególnych dzieł. Jest tyle obrazów, ilu odbiorców. Sztuką należy się cieszyć niezależnie od posiadanej wiedzy. Wystarczy mieć odwagę, żeby patrzeć. Gdzie jest obraz? Fascynacja malarską iluzją sięga czasów antycznych. Starożytna koncepcja sztuki była oparta na przekonaniu, że obrazy powinny naśladować naturę, a artyści doskonalić środki w jej odzwierciedlaniu. Z zachowanych opisów i anegdot wynika, że ówcześni malarze tworzyli dzieła realistyczne, a nawet hiperrealistyczne, których celem było oszukanie widzów, zatarcie granicy pomiędzy tym, co namalowane, a tym, co prawdziwe. Malowidła iluzjonistyczne powstawały w sztuce europejskiej w wielu odmianach i w różnych czasach. Doskonały wyraz znalazły w XV wieku, kiedy włoska koncepcja perspektywy linearnej spotkała się z drobiazgowym odzwierciedlaniem rzeczywistości wypracowanym przez mistrzów niderlandzkich za pomocą techniki olejnej. Wówczas powstały obrazy, które historycy sztuki określili później mianem trompe-l'œil, złudzenie oka. Były to głównie martwe natury, nisze z umieszczonymi w nich rzeźbami, które rzucały cienie na ścianę, a ich postumenty wysuwały się poza obraz. Były tu również kosze owoców i bukiety kwiatów, zaś w XVII wieku kotary, rzekomo zasłaniające malowidła, w rzeczywistości jedynie namalowane. Ambitniejsi artyści szukali środków malarskich i optycznych rozwiązań, aby iluzja na obrazach obejmowała nie tylko z natury nieruchome rzeczy, ale też ludzi i zwierzęta. Rembrandt wypracował typ kompozycji, w których postacie zbliżają się do powierzchni malowidła, a nawet ją przekraczają. Agata Bass, bohaterka jednego z portretów mistrza, jedną ręką chwyta ramę obrazu, na którym jest przedstawiona, a w drugiej trzyma wachlarz, który za tę ramę już wyszedł. W obrazach Johannesa Vermeera, inaczej niż u Rembrandta, postacie przebywają we wnętrzach, zazwyczaj w oddaleniu. Pomiędzy nimi zaś a widzem znajdują się odsunięte, iluzjonistycznie przedstawiane kotary i ramy lub repoussoir, a więc przedmiot lub postać silnie wyeksponowane na pierwszym planie. W sytuacjach wykreowanych przez Vermeera widzowie zaglądają do wnętrz obrazów, podczas gdy u Rembrandta malowane postacie z nich wychodzą. W obu przypadkach obraz pozostaje jednak obrazem, a granicą świata rzeczywistego i namalowanego jest jego lico. Na tym tle odwrocie obrazu Cornelisa Norbertusa Heisbrechtsa wydaje się dziełem na miarę Marcela Duchampa i dwudziestowiecznych konceptualistów. Udaje samo siebie. Z pewnością nabrało wielu widzów w gabinecie sztuki zwanym na Dworze Królów Duńskich pokojem perspektyw. Zapewne nie jeden gość odwrócił obraz, aby zobaczyć, cóż takiego przedstawia. Skoro był odwrócony licem do ściany, można było przypuszczać, że to coś wyjątkowego, a może pikantnego, obyczajowo niestosownego. Miejscami, w których gromadzono iluzjonistyczne obrazy, były wunderkamery, gabinety ciekawości. Przechowywano w nich cuda natury i cenne dzieła sztuki, często przemieszane ze sobą. Domenico Rems w niezwykłym obrazie Kabinet Osobliwości z lat 90. XVII wieku, który jest teraz przechowywany w Opificio delle Pietre Dure we Florencji, namalował szklaną witrynę należącą do wielkiego księcia Ferdinanda de Medici, w której znalazły miejsce naturalia, koralowce, owady i muszle, i artificalia, a zatem obrazy, ryciny, medale i miniatury. Niektóre z tych przedmiotów przetrwały. Na przykład dekorowana koralowcem ludzka czaszka, która znajduje się w Muzeo dei Argenti we Florencji. Malowidło Rembsa jest przedstawieniem otwartego mebla z kolekcjonerskimi przedmiotami. Innym trikiem XVII-wiecznych malarzy było wieszanie iluzjonistycznych obrazów wprost na ścianach, co tradycją sięga rzymskich malowideł. Mistrzami tego typu dzieł byli Holendrzy. Samuel van Hoogstraten, uczeń Rembrandta, a także malarz i teoretyk sztuki, dla kolekcjonera Thomasa Poveya z Londynu namalował dwa obrazy. Jeden z nich był tak zamontowany we wnętrzu, że przedstawione na nim pokoje zdawały się być częścią domu. Po śmierci Poveya obraz odziedziczył jego siostrzeniec, William Blathwaite, i wykorzystał go do dekoracji swej rezydencji Durham Park, w której znajduje się do dzisiaj. Malowidło przedstawia anfiladę pomieszczeń otwierającą się kamiennym łukiem. U szczytu łuku zawieszona jest otwarta klatka z papugą w środku. Wydaje się, że papuga mogłaby wylecieć z klatki do realnego świata, a widz z kolei wejść do tego namalowanego. W przejściu jednak stoi piesek, a o kolumnę oparta jest szczotka. Chronią wejścia do rozległego wnętrza, w którym prowadzone są tajemnicze negocjacje, może małżeńskie. Ponad 2,5-metrowy obraz widziany z biblioteki w Dyram sprawia wrażenie, jakby przedłużał rzeczywisty korytarz i prowadził w głąb domu. W innej angielskiej rezydencji, w Chatsworth, znajdują się drzwi z przedstawieniem zawieszonych na nich skrzypiec. To dzieło Jana van der Warta z drugiej połowy XVII wieku, przeniesione do Chatsworth po pożarze Devonshire House w Londynie. Jego realizm jest zadziwiający. Skrzypce wydają się trójwymiarowe i prawdziwe, wręcz zapraszają do tego, by je zdjąć z haczyka i zacząć grać. Podobnymi oszustwami oka, choć malowanymi w mniejszej skali, były obrazy zwane quodlibet, cokolwiek chcesz. Udawały tablice z zawieszonymi na nich drobnymi przedmiotami, o które wystarczyłoby sięgnąć ręką. Mistrzem quodlibetów był Cornelis Norbertus Heijsbrechts i inni malarze holenderscy XVII wieku. W dziedzinie niewielkich formatem iluzji arcydziełem jest Szczygieł Karela Fabriciusa z 1654 roku. Ptaszek i karmnik, na którym siedzi, rzucają błękitnawy cień na pobieloną ścianę. Słońce silnie oświetla obdrapany tynk. Drewniane poręcze połyskują. Takie widoki nie były niczym rzadkim na fasadach holenderskich domów w XVII wieku. Szczegóły trzymano w ozdobnych domkach i chwalono się ich sztuczkami. Ptaki potrafiły nabierać i podnosić wodę maleńkimi, przypominającymi naparstek wiaderkami. Obrazek, powieszony choćby przejściowo na fasadzie domu, mógł oszukać przechodniów. Wielkoformatowymi iluzjami były natomiast kwadratury. Malowidła ścienne dekorujące prywatne rezydencje, ale głównie wnętrza sakralne. Sklepienia barokowych kościołów są pełne przedstawień, w których rzeczywista architektura zamienia się w malowaną i otwiera na odbywające się w chmurach gloryfikacje świętych. Znakomitym przykładem gatunku jest apoteoza świętego Ignacego, Andrei del Pozzo, z rzymskiego kościoła jezuitów. Nad głową widzów piętrzą się tam ściany, kolumny i gzymsy, tak namalowane, jakby były wykonane z prawdziwych materiałów. Wielkoformatowe trompe-l'œil to jeden z nielicznych dawnych gatunków malarskich, który fascynuje współczesnych artystów. Iluzjonistyczne murale znajdują się na fasadach domów, chodnikach i płotach miast, niejednokrotnie wykonane z maestrią, jakiej nie powstydziliby się dawni mistrzowie. Część z nich jedynie bawi, jest optyczną grą, a część ważnym głosem w dyskusji na temat społecznego i politycznego wymiaru współczesności. W pracach angielskiego mistrza street artu Banksiego już sama lokalizacja muralu jest częścią przesłania, kluczowym elementem metafory. Na 8-metrowym murze dzielącym palestyńskie miasto Kalkilia od Izraela Banksy namalował iluzję morskiej plaży, widoczną poprzez rozsuwający się jak kotara beton. Dziura w murze otwiera się na drzewa, piasek i morze, a zatem na naturę, do której mieszkańcy miasta, otoczeni ze wszystkich stron betonowymi ścianami, nie mają dostępu. Vermeer uchylał i rozsuwał kotary na swych malowidłach, aby dopuścić widzów do wnętrz holenderskich domów i intymnych spraw ich mieszkańców. Banksy otworzył Palestyńczykom widok na świat, stwarzając iluzję wolności. Nie zmieniło to jednak stosunku mieszkańców do otaczającego ich betonu. Nienawidzą go, a iluzja pięknego widoku jedynie potęguje w nich uczucie zniewolenia. Paradoksem jest to, że w swym założeniu trompe-l'œil miało służyć przyjemności. Ofiara miała doceniać to, że została oszukana. Trzeba przewrotności Banksiego, aby iluzjonistyczne malarskie sztuczki przenieść do innego wymiaru. Cornelis Norbertus Heijsbrechts, odwrocie obrazu z 1668 roku. Dzieła Heijsbrechtsa z pokoju perspektyw na dworze królów Danii były popisem optycznej ułudy. Do tego wnętrza Heijsbrechts stworzył obraz, który udaje sam siebie. Po jego odwróceniu ukazuje się mniej więcej taki sam widok. Płótno nabite na blejtram, tyle że bez ramy. Obraz obrazu. Rzymskie freski dekorujące antyczne wille i pałace zawierają wiele iluzjonistycznych motywów, które przejęli malarze renesansowi, zatrudnieni w rezydencjach nowożytnych patrycjuszy. Wnęki ze szklanymi karafkami, półki z owocami, okna i lodżie otwierające się na pejzaż. W słynnej Villa di Maser, dekorowanej przez Paola Veronese'ego w latach 1560-1561, znajdziemy półprzymknięte drzwi, zza których wysuwa się dziewczynka, ale też okna zapraszające do ogrodu, właściciela powracającego z polowania w drzwiach na końcu długiej anfilady, a więc postacie, przedmioty i sytuacje jedynie namalowane, które miały wprowadzać w błąd gości i bawić mieszkańców. Pszczoła Filostrata i mucha Giotta. Zachowały się również anegdoty świadczące o tym, że malarze antyczni tworzyli obrazy iluzjonistyczne, których celem było oszukanie i wprowadzenie widza w konsternację. Flawiusz Filostrat w przewrotnym dziele Eikones, obrazy z II wieku naszej ery, opisał 65 malowideł z nieistniejącej galerii w willi pod Neapolem. Mają one charakter retoryczny i chociaż opisane dzieła nigdy nie powstały, są jednak świadectwem tego, co pobudzało wyobraźnię starożytnych. Oto jedna z ekfraz. Obraz odznacza się taką wiernością wobec prawdy, że pokazuje nawet krople rosy kapiące z kwiatów i siadającą na nich pszczołę. Czy to prawdziwa pszczoła została złudzona namalowanymi kwiatami, czy obraz ma nas łudzić, byśmy sądzili, że namalowana pszczoła jest rzeczywista? Tego nie wiem. Anegdotą bodaj słynniejszą od Filostratowej jest opowieść o konkurujących między sobą malarzach, przekazana przez Pliniusza Starszego w historii naturalnej. Zeuxis namalował winogrona, do których zlatywały się ptaki. Jego rywal, Parazjos, stworzył natomiast przesłaniającą obraz zasłonę i to tak wiernie, że Zeuxis, oczekujący na wynik konkursu, poprosił, by ją odsunąć. Zwycięzcą został Parazjos, oszukał bowiem nie ptaki, lecz swego kolegę, innego mistrza malarskiej iluzji. Podobnie jak wiele innych anegdot i historiograficznych tropów, również i te przeszły do biografistyki i teorii sztuki czasów renesansu. W żywotach najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Giorgia Vasariego pszczoła Filostrata została zamieniona na muchę Giotta. Namalował Giotto na nosie jednej z postaci obrazu swego mistrza Cimabuego muchę tak podobną do prawdziwej, że ten, gdy zabierał się do malowania, usiłował spędzić muchę kilkakrotnie, zanim nie spostrzegł swego błędu. Legendarne popisy malarskiej iluzji stały się wyzwaniem dla wielu artystów czasów nowożytnych. W martwych naturach z bukietami kwiatów i owocami pojawiają się muchy, pszczoły, ale też motyle, żuki i inne owady, które chodzą po parapecie lub stole albo siadają na płatkach kwiatów. Są też krople rosy spadające z liści, pajęczyny, a także zasłony, które sprawiają wrażenie zawieszonych na obrazach, aby je chronić przed światłem i kurzem. Tego typu dzieła w historii malarstwa określa się francuskim terminem trompe-l'œil, złudzenie oka. Stały się popisami kunsztu wielu malarzy w XVII wieku, chociaż przykłady takiej gry pozorów można odnaleźć wcześniej. Na kartach późnośredniowiecznych miniatur, na rewersach skrzydeł niderlandzkich retabulów ołtarzowych lub obrazów dewocyjnych w XV i XVI stuleciu. Holenderscy mistrzowie martwej natury osiągnęli niebywałą biegłość w efektownym, iluzyjnym odzwierciedlaniu materii poszczególnych przedmiotów i w tworzeniu złudzenia rzeczywistości. Malowali werystyczne wizerunki bukietów zestawionych do posiłku stołów albo przeciwnie, resztek po bankietach, ale też obrazy, które udają, że malowidłami w ogóle nie są. Sprawiają wrażenie tego, co rzekomo przedstawiają, a zatem wnęki z misą i dzbanem, szafki lub kredensu wypełnionego przedmiotami albo tablicy do przechowywania drobiazgów. Quodlibet. W XVII-wiecznej Holandii szczególnym gatunkiem iluzjonistycznej martwej natury stały się obrazy zwane quodlibet. Od łacińskiego quodlibet, co tylko zechcesz, co się wam podoba. Przedstawiały drewniane tablice lub ściany z listwą bądź tasiemką, za którą zazwyczaj niedbale zatknięte były rysunki, listy, dokumenty i drobne przedmioty. Mistrzem tego gatunku był Cornelis Norbertus Heijsbrechts, ale obrazy takie malowali również inni holenderscy i flamandzcy mistrzowie drugiej połowy XVII wieku. między innymi Samuel van Hoogstraten, Cornelis i Jakob Biltiusowie. Ich dzieła były popularne wśród międzynarodowej klienteli. Z dużym upodobaniem zbierali je kolekcjonerzy ze środowisk dworskich i patrycjuszowskich. Sam Heisbrechts malował je między innymi na dworze duńskim, gdzie przebywał w latach 1668-1672. Znakomity Quodlibet namalował Cornelis Brize, artysta z Harlemu działający od około 1654 roku w Amsterdamie. Obraz z 1656 roku był przeznaczony do Izby Skarbowo-Podatkowej w ratuszu i do dzisiaj się tam znajduje. Przedstawia pliki posegregowanych rachunków zawieszonych na drewnianej tablicy. Rachunki te są podzielone na wydatki za podróże, procesy sądowe, opłaty opałowe i inne, a zatem odzwierciedlają codzienną działalność urzędników Izby Skarbowej. Obraz Brize, zawieszony obok prawdziwych segregatorów, sprawiał pewnie wrażenie jednego z nich. Cornelis Norbertus Heisbrechts zyskał sławę przewyższającą Cornelisa Brize. Był artystą kosmopolitycznym, pracował w Antwerpii, Ratyzbonie i Hamburgu, Kopenhadze, Sztokholmie oraz w 1675 roku we Wrocławiu. Tworzył dla patrycjuszowskich i monarszych kolekcjonerów, spełniając ich oczekiwania na osobliwości sztuki. Jego twórczość może być postrzegana jako kwintesencja iluzyjnych gier z widzem, jakie pojawiły się w sztuce niderlandzkiej i holenderskiej od XV do XVII wieku. Obraz, który udaje sam siebie. Najbardziej osobliwe dzieła Heisbrecht stworzył do Kunstkamery Fryderyka III, a następnie Krystiana V w Kopenhadze. Kunstkamera, pełen osobliwości gabinet sztuki na dworze duńskim, powstała wcześniej, bo już w latach 50. XVII wieku. Zawierała dzieła sztuki łudzące oko, popisy perspektywiczne, w tym skrzynki z anamorfozami. Dzieła Heisbrechtsa, umieszczone w perspektywkamer, pokój perspektyw, były najwyższym popisem świadomej optycznej ułudy, jaka mogła powstać w malarstwie. Do tego wnętrza Heisbrechts stworzył bowiem obrazy, które udają same siebie. Jednym z takich malowideł jest dzieło przedstawiające odwrocie obrazu, z nalepką kolekcjonerską i numerem inwentarzowym. Inny ukazuje sztalugę z pozostawionym w trakcie malowania obrazem, odłożoną paletą i malsztokiem oraz rzekomym listem Krystiana V do artysty zawierającym pochwałę sztuki Heisbrechtsa. O nogę sztalugi oparty jest drugi obraz, tyle że odwrócony. Są to zatem malowidła, które mówią jedynie o sobie i stanowią iluzję samych siebie. Wybitny historyk sztuki, Wiktor Stoikita, w tego typu pracach widzi refleksję nad statusem obrazu. Traktuje je jako dzieła, które wręcz negują obrazy, są niby przedstawieniami, przedstawiającymi nic. Uczony twierdzi, że ich przedmiotem jest nicość malarstwa. Malarstwo zatem, które dla wielu badaczy jest kwintesencją iluzji, kunsztu, zabawą z przekraczaniem granic sztuki, w ujęciu Stoikity, zupełnie na serio, stanowi negację obrazu i aktu imitacji. Uczony wiąże płótna Heisbrechtsa z nurtem XVII-wiecznej myśli filozoficznej, który nazywa pochwałą niczego. Antoni Zięba uważa jednak, że nie ma najmniejszych przesłanek, by sądzić, że marginalne ówczesne teksty filozoficzne, jak na przykład przytaczany przez Stoikitę traktat De Nihilo Martinusa Szokiusa z 1661 roku, miały jakiekolwiek znaczenie dla dyskursu o obrazach toczonego przez koneserów w kopenhaskim pokoju perspektyw. Antoni Zięba zakłada, że obrazy Heisbrechtsa przywołują raczej refleksję nad vanitas doczesnego świata, w której nic oznacza po prostu marność i nicość, albo że odnoszą się do wyobrażeń mundus inversus, świata na opak, i ujawniają paradoksalność malarskich konwencji. Dzieła, które przedstawiają odwrocie normalnego obrazu, są bowiem dosłownym przeciwieństwem malowideł sztalugowych, pokazywanych i przechowywanych w kolekcjach. Iluzja trzeciego wymiaru na dwuwymiarowej powierzchni, złudzenie, że przedmioty namalowane można byłoby wziąć do ręki, to wielkie wyzwanie sztuki. Od czasów starożytnych artyści wprowadzali widzów w błąd, łudzili ich oczy, zacierali granice pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co namalowane. Heisbrechts konceptualnie doszedł do granic malarskiej iluzji. Johannes Vermeer, dziewczyna czytająca list z około 1659 roku. Kotara wisi na 10 kółkach nasuniętych na pręt. Jest on przymocowany do iluzjonistycznie namalowanej ramy obrazu. Kotara udaje zasłonę służącą do ochrony malowidła przed światłem i kurzem, a zarazem, lekko odchylona, zaprasza do podglądania dziewczyny we wnętrzu. Amor i dziewczyna. Dziewczyna czytająca list to pierwszy z serii obrazów Johannesa Vermeera przedstawiających wnętrza wypełnione delikatnym światłem z okna, z kobietą zajmującą się w samotności domowymi czynnościami. Został namalowany najprawdopodobniej pomiędzy 1657 a 59 rokiem. Byłby to zatem piąty znany nam obraz mistrza z Delft spośród 34 zachowanych i mu przypisywanych. Wcześniej Vermeer malował w innej manierze i podejmował odmienne tematy. Dwa pierwsze dzieła Vermeera powstały w wysokim stylu. To scena mitologiczna Diana z towarzyszkami z Maurits Heuschagi i biblijna Chrystus w domu Marii i Marty z National Gallery of Scotland w Edynburgu. Nie wiadomo, dlaczego Vermeer porzucił malowidła historyczne o mitologicznych lub biblijnych tematach na rzecz scen ze współczesnego życia. Do takich dzieł należy obraz Ukuplerki z Gemälde Galerie w Dreźnie, podejmujący popularne od lat 20. XVII wieku przedstawienie domu publicznego i jego klientów. Zarzucenie wzniosłych tematów na rzecz scen rodzajowych być może oznaczało, że nie zdobył klientów wśród konserwatywnych odbiorców z dworu królewskiego w Delft i zaczął malować popularne wśród holenderskich bogatych mieszczan sceny z codziennego życia, podejmując tematy i motywy bardzo na tym polu cenionych mistrzów, takich jak Gerard Terborch, Frans van Mieris i Gerrit Dou. Wszedł zatem na wysoce konkurencyjny rynek zdominowany przez wytrawnych twórców wyspecjalizowanych w przedstawianiu eleganckich, patrycjuszowskich wnętrz, mieszkańców i gości w luksusowych pokojach wyposażonych w wytworne przedmioty. Obrazy te były malowane w sposób drobiazgowy, niezmiernie dokładny, wymagający wielu godzin pracy. Najlepsi mistrzowie gatunku otrzymywali za tego typu dzieła bardzo wysokie ceny. Gerrit Dou niektóre malowidła sprzedawał nawet za ponad 1000 guldenów. W Holandii w tym czasie można było za taką sumę kupić skromny dom. Jeden z ważnych badaczy twórczości Vermeera, John Michael Montias, pionier ekonomii sztuki, wykazał, że klientami artysty była wąska grupa osób. Wśród nich znajdował się bogaty kolekcjoner Peter Klaas van Raven i jego żona Maria Chnait. Po śmierci córki van Ravenów, Magdaleny, jej mąż Jakub Disius odziedziczył 19 obrazów mistrza. Innym kolekcjonerem dzieł Vermeera był piekarz Hendrik van Buiten, właściciel 4 jego dzieł. Po śmierci zostawił ogromną fortunę, jedną z największych w tym czasie w Delft. Za jeden z obrazów Vermeera z pojedynczą postacią zapłacił 600 guldenów, co jest porównywalne do sum, jakie otrzymywał za podobne formatem i tematem dzieła Gerrit Dou. Malarstwo nie było jednak, jak się wydaje, jedynym źródłem utrzymania Vermeera i jego licznej rodziny. Niektóre źródła wspominają o 15 dzieciach malarza, z których kilkoro zmarło w dzieciństwie. Zajmował się również handlem obrazami, dokonywał ekspertyz dzieł sztuki i prowadził rodzinną karczmę. Jak większość obywateli Holandii zubożał na skutek wojny z Francją, która wybuchła w 1672 roku. Obrazy i listy. Gatunek, w którym wyspecjalizował się Johannes Vermeer, malarstwo rodzajowe, nie polegał jedynie na przedstawianiu prostych scenek z codziennego życia. Były to często alegorie przestrzegające przed próżnością, vanitas, ulotnością ludzkiego życia i związanych z nim przyjemności, a także przed występkiem, lenistwem, głupotą. Obrazy rodzajowe miały skłaniać do refleksji, pouczać, ale niewątpliwie również bawić i cieszyć widzów drobiazgowym przedstawianiem tkanin, porcelany, mebli, a co równie ważne, schlebiać próżności zamożnych mieszczan, lubiących podkreślać swój status za pomocą drogich obrazów i luksusowych przedmiotów. Nie bez znaczenia były również zawarte w malowidłach podniecające i intrygujące aluzje miłosne i erotyczne. Stosunkowo częstym motywem było pisanie, wysyłanie, otrzymywanie oraz czytanie listów. Tego tematu Vermeer nie stworzył, ale kilkakrotnie go podejmował. W latach 60. XVII wieku namalował 6 obrazów, których głównym motywem uczynił list. 2 najwcześniejsze to dziewczyna czytająca list z Drezna, a także kobieta w błękitnej sukni z Amsterdamu, oba ukazujące bohaterki zajęte lekturą. 2 kolejne przedstawiają postacie piszące. Dziewczyna pisząca list z Waszyngtonu oraz pisząca list z Blessington. A 2 ostatnie – kobiety, które otrzymują listy i zamierzają je otworzyć. Dama ze służącą z Frick Collection z Nowego Jorku i list miłosny z Amsterdamu. Zainteresowanie malarzy holenderskich XVII wieku motywem korespondencji odzwierciedlało powszechność zjawiska. Uczeni mówią nawet o eksplozji epistolografii w połowie stulecia w Republice Zjednoczonych Prowincji. Dużą w tym rolę odegrała liczna w Holandii flota handlowa i wojenna. Dla wielu mężczyzn przebywających poza domem jedyną formą komunikowania się z rodziną były listy, a usługi pocztowe były już wówczas dobrze rozwinięte. Poza tym ogromna część społeczeństwa umiała pisać i czytać. Popularność korespondencji wykorzystywał rynek wydawniczy. Powstawały podręczniki poświęcone sztuce epistolografii, wśród których najpopularniejszym był poradnik Le Secrétaire à la Mode z 1651 roku autorstwa Jeana Pugeta de la Serre, wielokrotnie wydawany w Holandii zarówno po francusku, jak i niderlandzku. Pisanie listów stało się modne. Służyły one nie tylko celom publicznym i zawodowym. Korespondencja była polem do flirtów, zalotów i miłosnych wyznań, poddanych ścisłym konwencjom i tajnym kodom, w zależności od stopnia zaawansowania znajomości, emocji i uczuć zaangażowanych w nią par. Patronem miłosnej korespondencji był rzymski poeta Ovidiusz, który radził mężczyznom, aby torowali drogę do serc swych ukochanych za pomocą precyzyjnie dobranych słów. Kotara, owoce i chińska porcelana. Dziewczyna czytająca list z Drezna zawiera wiele elementów artystycznych, którymi mistrz z Delft będzie się zajmował przez 2,5 dekady, aż do śmierci w 1675 roku. Należą do nich okno oświetlające pokój z lewej strony, dzienne światło rozproszone we wnętrzu, kolorowe refleksy, przedmioty zgromadzone na pierwszym planie skupiające uwagę widza i budujące wrażenie głębi pozostałych planów oraz motyw kotary. Zielona, aksamitna zasłona wisi na 10 kółkach nasuniętych na metalowy pręt. Jest on przymocowany do iluzjonistycznie namalowanej, prostej, drewnianej ramy obrazu. Kotara ma sprawiać wrażenie realnej przesłony służącej do ochrony obrazu przed światłem i kurzem. Takie zabezpieczenie cennych malowideł stosowali Holendrzy zarówno w wielkich kolekcjach, jak i w mieszczańskich domach. Na drezdeńskim obrazie kotara pozostaje odsunięta. Zasłania jedynie wąski pas po prawej stronie, a zarazem część pokoju. Vermeer zastosował tu trik zwany trompe-l'œil. Jego zadaniem było stworzenie sugestii, że mięsista trójwymiarowa kotara wisi przed licem obrazu. Dla spotęgowania tego efektu jest oświetlona światłem pochodzącym jakby z zewnątrz, a nie z okna, przed którym stoi dziewczyna. Kolejny zabieg optyczny to tak zwany repoussoir. Zestaw obiektów zgromadzonych na pierwszym planie, które podobnie jak iluzjonistyczna kotara, odgradzają widza od wnętrza obrazu. Na stole ustawionym równolegle do dolnej krawędzi ramy znajduje się wzorzysty, niedbale rzucony orientalny dywan. O jego fałdy oparty jest porcelanowy chiński półmisek z owocami. Niektóre z nich wypadły z naczynia na tkaninę. Nie są to przypadkowe przedmioty. Importowany dywan, zbyt drogi, aby leżał na podłodze, i chiński półmisek podkreślają zamożność domu. Natomiast dojrzałe owoce, brzoskwinie, w tym jedna przepołowiona, śliwki, duże jabłko, być może stanowią aluzję do czytelniczki listu, która podobnie jak frukta już dojrzała, tyle że do miłości. Wysyłanie jabłek, gruszek i innych owoców w holenderskiej literaturze za Ars Amatoria Ovidiusza było jednym ze sposobów na zdobywanie serca wybranki. Elementy pierwszego planu budują zatem nie tylko przestrzenność obrazu i oddzielają kobietę od widza. Potęgują również intymność sceny i wprowadzają pierwsze, dyskretne aluzje odnoszące się do miłości. Kolejne znajdują się w głębi kompozycji. Dziewczyna, list i amor. Przed otwartym oknem stoi dziewczyna, skupiona i całkowicie pochłonięta czytaniem listu. Ukazana jest z profilu, chociaż w okiennej szybie odbija się w ujęciu 3/4. Wynika to ze zmiany ustawienia pozycji dziewczyny dokonanej przez Vermeera podczas pracy nad obrazem. Rentgenogram ujawnia bowiem, że w pierwszej wersji kompozycji stała ona odwrócona do widzów plecami, a jej głowa była delikatnie nachylona. Odbicie w szybie odpowiada zatem pierwszemu ustawieniu względem okna. Vermeer zdecydował się jednak na rewizję kompozycji, przemalował pozycję kobiety, być może obawiając się, że niewyraźne odbicie nie ukaże malującego się na jej twarzy skupienia i wzruszenia. Zrezygnował jednak z korekty nieprawidłowego w nowej sytuacji refleksu w oknie. Kartka jest lekko pognieciona i ze śladami po zagięciach, jak gdyby nie była czytana po raz pierwszy. Treść zna jedynie zamyślona kobieta, do której intymnego świata zaglądamy przez odsuniętą kotarę. Czyta list miłosny, na co wskazują nie tylko dojrzałe owoce i obarczone grzesznymi konotacjami jabłko. Na ścianie za bohaterką Vermeer umieścił wizerunek Kupidyna z łukiem i strzałą. Obraz w obrazie to motyw często wykorzystywany przez holenderskich malarzy jako nośnik aluzyjnych treści. W przypadku dziewczyny czytającej list nie trzeba było znawcy ikonologii Ripy ani wytrawnego wielbiciela literatury, by szybko zorientować się, że wizerunek Boga Miłości ukazanego w triumfalnym geście oznacza zdobycie przez niego kolejnej ofiary. Sytuacja przedstawiona przez Vermeera jest klarowna nawet dla współczesnych widzów. Kojarzy się bowiem ze znanymi przeżyciami, oczekiwaniem na wiadomość i skupieniem, jakie wywołują intymne słowa od bliskiej osoby. Postronny widz nie musi znać zawartości listu, aby utożsamić się z emocjami młodej kobiety. Znikający i pojawiający się amor. Pierwszy rentgenogram obrazu, wykonany w 1972 roku, ujawnił, że na ścianie nad dziewczyną znajduje się przedstawienie amora w czarnej ramie. Utrwaliło się jednak przekonanie, że Boga Miłości zamalował sam Vermeer, aby wyciszyć i uspokoić kompozycję, a aluzję do miłosnej treści listu uczynić mniej narzucającą się i bardziej zagadkową. Okazało się to jednak całkowicie błędnym założeniem, świadczącym o tym, że współczesne postrzeganie stylu Vermeera bywa niekiedy odmienne od jego artystycznej wizji. W marcu 2017 roku rozpoczęto w Dreźnie konserwację obrazu poprzedzoną wnikliwymi badaniami fizykochemicznymi, które ujawniły, że między wizerunkiem amora namalowanym na tylnej ścianie pokoju, a przemalowaniem leży oryginalny werniks i warstewka brudu. Amora zatem ukryto kilka dekad po ukończeniu dzieła. Stało się to zapewne jeszcze przed przekazaniem w 1742 roku obrazu do Drezna, do zbiorów elektora saskiego Augusta III z francuskiej kolekcji księcia Carignana. Zamalowanie nie było spowodowane zniszczeniem, lecz wyłącznie gustem ówczesnych właścicieli, którzy najwidoczniej uznali, że oszczędniejsza kompozycja będzie bardziej wysmakowana. Na początku 2018 roku prowadzący konserwację Christoph Schölzel zaczął usuwać przemalowanie, co okazało się bardzo trudnym i czasochłonnym procesem wykonywanym pod mikroskopem i przy użyciu skalpela, a nie rozpuszczalników chemicznych. Jest to bowiem jedyna metoda, która pozwoli zachować oryginalny, zastosowany przez Vermeera werniks. Analiza XVII-wiecznego werniksu może przynieść niezwykle cenne informacje dotyczące tego, jaki rodzaj wykończenia stosował artysta. Czy powierzchnia jego dzieł była błyszcząca, czy może matowa? co nie jest bez znaczenia dla ogólnego odbioru iluzjonistycznego malowidła. Od 8 maja do 16 czerwca 2019 roku widzowie mieli możliwość oglądania dzieła Vermeera z wizerunkiem Amora częściowo odkrytym, a częściowo jeszcze ukrytym pod przemalowaniem. Po konserwacji na tylnej ścianie pokoju pojawił się cały obraz z Amorem w złotej ramie. Historia malarstwa zyskała nowego Vermeera. O tym, że w dziele Vermeera znajdował się zawieszony na ścianie obraz przedstawiający Kupidyna, wiadomo było od dawna. Dopiero teraz jednak dowiedzieliśmy się, że nie zamalował go sam Vermeer, lecz nieznany malarz-restaurator kilka dekad po śmierci mistrza.